Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Mamy wprawdzie jeszcze ten okres świąteczny, ale to oznacza, że turniej czterech skoczni jest akurat w trakcie rozgrywany. Tak nam się trafiło, że jesteśmy po dwóch konkursach i przed dwoma konkursami, ale już dzisiaj odbyły się kwalifikacje do tego jutrzejszego konkursu trzeciego, czyli konkursu w Innsbrucku. No mamy same dobre wiadomości, ale żeby być tak jakby na bieżąco, najszybciej z tymi informacjami, to zaczniemy od tych dzisiejszych kwalifikacji, później przejdziemy do tych dwóch konkursów, które już były, no ale wcześniej, bo już po 12:00 dwie serie treningowe w Innsbrucku zostały rozegrane. W obydwóch seriach najlepsze noty, bo niekoniecznie najdłuższe skoki, ale najlepsze noty, a to się liczy, miał Kamil Stoch. No i po tych seriach treningowych nie Kamil, tylko jego trener zdecydował, że Kamil po raz kolejny w kwalifikacjach nie wystartuje, żeby trochę tej jego energii, która go aż rozpiera teraz, zostawić na konkurs. No, a reszta Polaków wystartowała i spisała się bardzo dobrze. Martwiliśmy się, że Murańka może nie zakwalifikować się do jutrzejszego konkursu, ale wszedł z tym 49. numerem. To oznacza, że w konkursie zobaczymy całą siódemkę naszych zawodników. Co ciekawe, dzisiejsze kwalifikacje wygrał Kraft, który zajmuje drugie miejsce w konkursie czterech skoczni po tych dwóch seriach, a na drugim miejscu był Maciej Kot, na trzecim miejscu był Piotrek Żyła. No i bardzo ciekawe pary tego jutrzejszego konkursu przed nami.
Rzeczywiście tak, no tak się złożyło, że będziemy musieli na te skoki czołowych naszych reprezentantów czekać do samego końca pierwszej serii, ale taki urok jest systemu KO. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, to również przyzwoite rezultaty Stefana Huli, 16 miejsce w kwalifikacjach, oraz Dawida Kubackiego, miejsce 20. No i tak jak wspomniałeś, mamy komplet naszych zawodników w konkursie, również Jan Ziobro, 34 zakwalifikował się. No i wygląda to tak, że podobnie jak w Garmisch-Partenkirchen, Stefan Kraft zmierzy się z Kamilem Stochem, a więc pojedynek, na który wszyscy będą czekali. W przedostatniej parze polsko-polska konfrontacja, więc Maciej Kot, drugie miejsce w kwalifikacjach, kontra Klemens Murańka. Wcześniej Anders Fanemel, który ma wyjątkowe szczęście do rywalizacji z Polakami. Trzeci konkurs i trzeci raz walczy z Polakiem w parze. Tym razem zmierzy się z Piotrem Żyłą. Jeżeli chodzi o pozostałych, no to Dawid Kubacki z Florianem Altenburgerem z Austrii. Również z Austriakiem zmierzy się Jan Ziobro. Jego rywalem będzie Markus Schiffner. Chwilę po nim będzie skakał Stefan Hula, który w parze zmierzy się z Lukaszem Chlawą.
Co do Norwega, czyli Fanemela, to miejmy nadzieję, że podtrzyma swoją dobrą serię, czyli przegra rywalizację bezpośrednią z Polakiem, a później pewnie i tak się zakwalifikuje jako ten jeden z tych pięciu najlepszych do drugiej serii, bo tak było dotychczasowych konkursach. Kamil Stoch był po raz drugi z rzędu jedynym zawodnikiem z czołówki, który odpuścił kwalifikacje. To wiązało się z tym, że będzie skakał z tym najlepszym zawodnikiem z kwalifikacji. No, tak się świetnie złożyło, że tym zawodnikiem będzie Stefan Kraft. No, dobrze się złożyło, bo to jest bezpośrednia rywalizacja, powiedzmy sobie szczerze, o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Dlaczego o zwycięstwo? No to wróćmy do tego pierwszego konkursu w Oberstdorfie. Dwa pierwsze konkursy w Niemczech, dwa pozostałe w Austrii. No a w Niemczech zaczęło się bardzo dobrze. Kamil Stoch zajął drugie miejsce, przegrywając właśnie z Austriakiem Stefanem Kraftem, ale przegrywając nieznacznie, bo tam było ponad dwa punkty. Na trzecim miejscu kolejny Austriak, czyli Michael Heibeck, ale tutaj bardzo pozytywnie zaskoczył nas Piotrek Żyła, który utrzymuje świetną formę po tych mistrzostwach Polski. On jest przecież aktualnym mistrzem Polski. Zajął 7 miejsce, czyli chyba swoje najlepsze do tego konkursu w turnieju czterech skoczni. Na 12 miejscu Maciej Koce, 16 Dawid Kubacki, 18 Stefan Hula, 40 Klemens Murańka i 42 Jan Ziobro. Mieliśmy aż 5 Polaków w najlepszej 20 i co ciekawe, wszyscy oni osiągnęli swoje najlepsze rezultaty w turnieju czterech skoczni. No i po tym pierwszym konkursie, co jasne, Kamil Stoch zajmował 2 miejsce oczywiście w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni, ale tak jak mówiłem, ta różnica była niewielka. Wydawało się, że lepiej w tym konkursie czterech skoczni skakać się nie da, ale w następnym konkursie nasi skoczyli jeszcze lepiej i to znowu wszyscy.
Tak jest. No nie było tutaj jakichś wyjątków. Może oprócz Janka Ziobry, no, który widać, że odstaje od swoich partnerów z reprezentacji, ale co do pozostałych zawodników, no to szczególne słowa uznania dla Kamila Stocha za próbę w drugiej serii. 143 metry, a więc tylko pół metra bliżej od rekordu tego obiektu, co ważne, bardzo wysoko ocenione, bo Stoch nawet jak skacze daleko, ląduje bardzo ładnie stylowo.
Co ciekawe, po pierwszej serii Kamil Stoch był 5.
Tak, i tam trener miał troszkę pretensji do Stocha, bo ten skok zdaniem Stefana Horngechera mógł być lepszy. No i Stoch pokazał w drugiej serii, że rzeczywiście są jeszcze te rezerwy. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, no to po raz kolejny bardzo powtarzalni daleko Piotr Żyła, 2 razy po 137 metrów. Na dobrym poziomie cały czas skacze Maciej Kot, 135,5 i 135 metrów i 7 pozycja tuż za Piotrkiem. No i też naprawdę nieźle radzi sobie Stefan Hula, 131 i 131,5, 16 pozycja i 20 miejsce Dawida Kubeckiego, więc po raz kolejny w turnieju czterech skoczni mieliśmy 5 Polaków w czołowej 20.
Co ważne, to 143 metry to oczywiście najdłuższy skok w całych tych zawodach i znowu Kamil Stoch przegrał minimalnie, tym razem z Norwegiem, Danielem Andre Tande. No przegrał dlatego, że ten pierwszy skok miał słabszy i już tym drugim rewelacyjnym nie zdołał aż tyle nadrobić, bo Norweg też skoczył wyśmienicie 142 metry, ale Stefan Kraft, co ważne, jego Polak prześcignął, tylko nieznacznie, bo Stefan Kraft zajął 3 miejsce, no ale ta minimalna różnica pozwoliła Kamilowi Stochowi wyjść na prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. On jest pierwszy, ma 591,2 punkty. Drugi jest Stefan Kraft. On ma tych punktów 590,4. Trzeci Norweg Tande.
Zwróciłbym też uwagę na bardzo wysoką pozycję Piotra Żyły. To jest 5 miejsce. Strata 14 punktów do podium. Także jeszcze nie zamykałbym sprawy tej pierwszej trójki, bo tam się może, miejmy nadzieję, dla nas korzystnie zmienić. 8 jest w generalce Maciej Kot. Tutaj ta strata jest już większa, ale jak dla niego to jest największy sukces, jeżeli chodzi o występy w turnieju czterech skoczni. Ale ja tak wracając do Kamila Stocha, nie miałbym nic przeciwko, gdyby Stoch dokonał tego, co zrobił w 99 roku Jan Ahonen, który nie wygrał żadnego konkursu, a triumfował w całym turnieju, no bo to jednak jest turniej czterech skoczni, zawody, na których najważniejsza jest regularność i ta regularność okazuje się, że może nawet w wypadku zwycięstw w poszczególnych konkursach może dać zwycięstwo w całej imprezie.
Nie wiem jak tobie, ale mi wydaje się i też tak mówią komentatorzy, którzy Stocha stawiają jako faworyta do wygrania tego turnieju. A dlaczego? No dlatego, że on od kilku skoków jest, kilku turniejów jest regularny. 3 raz z rzędu zajął 2 miejsce na podium. Dzisiaj znowu potwierdził kwalifikacje. Zresztą on bardzo lubi tą skocznię w Innsbrucku. No jeżeli nic się nie stanie oczywiście odpukać, no to wydaje się, że Stoch dalej będzie robił swoje, czyli wyśmienicie skakał. No i tylko jakiś, no nie wiem, bardzo, bardzo dobry skok Krafta czy Tandego, no jeden, więcej niż jeden skok mógłby odebrać to prowadzenie Polakowi. No to są na pewno groźni rywale, szczególnie Kraft, który dzisiaj skoczył 134,5 chyba w kwalifikacjach, ale Stoch naprawdę jest tutaj faworytem.
Tak, on w treningach już, tak jak wspominaliśmy, on pokazał, że jest mocny, dwa razy ponad 130 metrów, podczas gdy Kraft skakał po 127 metrów, także bezpośredni pojedynek na treningu na korzyść Polaka, ale na szczęście Kamil Stoch już nieraz pokazał, że odporność psychiczna w głównym konkursie to jest na pewno jego duża zaleta.
A zresztą rywale, już tak mówiąc, trochę mniej serio mogliby trochę odpuścić, bo Stoch przecież jeszcze nie wygrał turnieju czterech skoczni, to mu się należy.
A Kraft już wygrał,
tym bardziej. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, no przed tym turniejem czterech skoczni pewnie byśmy się cieszyli, jakby ktoś nam powiedział, że w generalce, że w 30 będziemy mieć pięciu Polaków, a teraz mamy taką sytuację na półmetku, że w 20 mamy pięciu Polaków, trzech w 10. No pierwszy Stoch, piąty Żyła i ósmy Kot, a tam są minimalne różnice i oni we trójkę skaczą bardzo dobrze. Od początku tego sezonu ciągle to potwierdzają.
Tak, i miejmy nadzieję, że ta dyspozycja potrwa jak najdłużej. W końcu za nieco ponad miesiąc będą Mistrzostwa Świata w Lahti. Tam konkurs drużynowy. No jeżeli taka dyspozycja polskich skoczków się utrzyma, no to ja jestem jakoś dziwnie spokojny o to, że pobiją się co najmniej o medale. Co najmniej.
Co to się będzie działo w Wiśle i w Zakopanem, ale jeszcze wcześniej, wracając do tego drugiego konkursu, turnieju czterech skoczni, tutaj jakby te zawody drużynowe się odbyły, to licząc czterech najlepszych zawodników, my byśmy je wygrali z Austriakami. Co ciekawe, po tych zawodach przegoniliśmy w turnieju narodów Niemców. Jesteśmy na drugim miejscu i gonimy tych Austriaków, do których dużo nie tracimy, a jeszcze jesteśmy Państwu winni, jak wygląda Puchar Świata, ta kwalifikacja Pucharu Świata. Tutaj pozycje naszych dwóch czołowych skoczków się nie zmieniły, bo Kamil Stoch dalej jest na miejscu czwartym, Maciej Kot dalej jest na miejscu szóstym. No i tu też jest ta rywalizacja bezpośrednia między Kamilem a Kraftem. Ten Kraft prowadzi, ale Stoch ma do niego 8 punktów różnicy.
Co też bardzo istotne, zarówno Stoch, jak i Kraft odrobili bardzo dużo punktów do lidera klasyfikacji, do Domena Prewca, który szczególnie w Oberstdorfie zawiódł. Tam skakał naprawdę słabo, jak na jego możliwości. No i dzięki temu na chwilę obecną na przykład Stefan Kraft traci do Słoweńca 99 punktów, a Kamil Stoch nieco ponad 100, więc tak naprawdę ta rywalizacja w Pucharze Świata jest cały czas otwarta.
Co ciekawe, atak na tą pierwszą dziesiątkę postanowił sobie przeprowadzić Piotr Żyła. To mu się bardzo dobrze udaje. On ma tych punktów 181, a dziesiąty Andaras Kofler ma tych punktów 248. Także może dwa konkursy.
Tak, jeszcze do tego dodajmy, że Piotr Żyła przecież będzie skakał w Zakopanem, w Wiśle, a więc na polskiej ziemi, gdzie z pewnością wydaje się być jeszcze mocniejszy niż na skoczniach, na przykład austriacki.
Także cóż, pozostaje nam życzyć naszym reprezentantom, żeby po prostu robili swoje, tą formę utrzymywali i dalej nas tak cieszyli w tej rywalizacji. A dla przypomnienia, konkurs trzeci turnieju czterech skoczni, czyli konkurs w Innsbrucku, już jutro. Teraz krótka przerwa i wracamy za chwilę z pozostałymi dyscyplinami.
Only love can break my heart. It's tearing me apart.
Bardzo dawno nie mówiliśmy o tenisie i o piłce ręcznej, no może o piłce ręcznej nie aż tak dawno. Najpierw tenis i mamy Agnieszkę Radwańską. Pierwsze dwa spotkania w tym roku. Turniej w Chinach, turniej w Shenzhen. Agnieszka awansowała już do ćwierćfinału, dzisiaj wygrywając z Rumunką Kirsteą 6-0, 6-3. Ciekawy mecz. W pierwszym Radwańska wygrała 6 gemów z rzędu, w drugim przegrywała 0-3, ale później znowu wygrała 6 z rzędu. No i wiemy już, że w ćwierćfinale zagra z zawodniczką Alison Riske, z którą w tamtym roku grała w finale tej imprezy. Wygrała wtedy 6-3, 6-2. Życzymy Radwańskiej, żeby ten tytuł obroniła i później już równie dobrze grała w Australii. I przechodzimy bardzo szybko do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Te mistrzostwa już za tydzień, 11 początek, a nasi swój mecz grają 12. Te Mistrzostwa Świata odbędą się we Francji. My trafiliśmy akurat na gospodarzy. Gramy właśnie w grupie z Francją, z Rosją, z Brazylią, z Japonią i z Norwegią. Pierwszy mecz 12 z Norwegią o 20:45. I tak, jakby to była, powiedzmy, ta nasza stara, dobra kadra, jakbyśmy popatrzyli na taką grupę, no to pewnie byśmy liczyli na to, że zagramy z gospodarzami, ewentualnie z Norwegami o pierwsze, drugie miejsce. A niestety tak się to wszystko poukładało, że ta kadra jest całkowicie odmieniona, całkowicie odmłodzona, ale nie tylko przez to, że zawodnicy ci najbardziej doświadczeni już po prostu zrezygnowali z występu w reprezentacji. Mają do tego prawo, bo tyle co oni zrobili, to jeszcze nikt do tej reprezentacji chyba nie zrobił. I z takich najbardziej doświadczonych, mówiąc o liczbach, został na przykład Mariusz Jurkiewicz, Mateusz Jachlewski czy Przemysław Krajewski.
No i jeszcze trzeba też dodać, że Jurkiewicz walczył z czasem, bo w ostatnim czasie też narzekał na urazy. No i gdyby nie było Jurkiewicza, to najbardziej doświadczeni byliby Jachlewski i Krajewski, którzy wzięli udział w 5 takich dużych imprezach. No będzie nam z pewnością brakowało takich postaci jak Karol Bielecki, jak Krzysztof Lijewski, jak Sławomir Szmal w bramce. Też w ostatniej chwili z powodu urazów wypadli Piotr Wyszomirski, no i niestety taka smutna wiadomość, czyli też absencja Kamila Syprzaka obrotowego naszej reprezentacji.
Tak, z gry w kadrze zrezygnowali Jurecki, Bartosz, Adam Wiśniewski, Karol Bielecki, Sławomir Szmal i Krzysztof Lijewski. To są niesamowite straty. No, Sławomir Szmal został trenerem bramkarzy w kadrze, ale tak jak mówiłeś, będzie brakować jeszcze bardziej pewnie Michała Jureckiego, czyli no, on napędzał zawsze tą kadrę. No a będą grać debiutanci i tych debiutantów będzie naprawdę sporo.
Jest ich aż 8, ale też są powroty do kadry naprawdę po wielu latach, chociażby taki Adam Malcher, czyli bramkarz, który bronił na Mistrzostwa Świata w 2009 roku. No, ale mimo wszystko ta liczba debiutantów powoduje z pewnością, że trzeba zrewidować te cele na mundial, no bo gdyby ta kadra była wzmocniona tymi doświadczonymi zawodnikami, no to moglibyśmy marzyć tutaj nawet o półfinale, a teraz przy tak mocnej grupie, no ciężko powiedzieć na co stać tych zawodników.
Nie wiem, wydaje mi się, że sukcesem będzie wyjście po prostu z tej grupy. Pokonanie Japonii, może Brazylię i czwarte miejsce za Francją, Norwegią i Rosją. To dla tych młodych zawodników, dla tej nowej kadry budowanej, powiedzmy szczerze, od nowa, to będzie duży sukces. Na pewno będziemy śledzić poczynania oczywiście naszej reprezentacji i liczymy, że ci młodzi zawodnicy, ci nowi zawodnicy i tych kilku z tej starej gwardii znowu sprawią, że na pewno będą grać do końca i będą walczyć do ostatnich minut. No nie, oni walczą do ostatnich sekund.
Tak, bo już nasza kadra nieraz pokazała, że im więcej kłopotów, to paradoksalnie nawet radzą sobie lepiej. Ci zmiennicy potrafią wejść w tych najważniejszych chwilach na wyżyny swoich możliwości.
Zapraszamy na jeszcze jedną krótką przerwę i wracamy z piłką nożną. Zaczynamy od, jeżeli chodzi o piłkę nożną, od transferów, bo ten rynek transferowy się nam rozkręca coraz bardziej. No może się skupmy na tych polskich realiach. Dzisiaj już mogliśmy oglądać zdjęcie Bartosza Bereszyńskiego, czyli obrońcę Legii Warszawy, który przechodzi testy medyczne w Sampdorii, Genua, i może tam pewnie już dołączy do Karola Linetego, który w tym klubie występuje i to występuje z powodzeniem. Jeżeli Bartosz Bereszyński podpisze kontrakt, to też powinien na swojej pozycji w tym klubie się sprawdzić.
Tak, tym bardziej, że podstawowy obrońca Sampdorii teraz wraca do Portugalii, a więc niejako zwalnia się miejsce na prawej stronie defensywy. No, Bereszyński z pewnością mógł liczyć na to, że Karol Linet zrobił dobrą reklamę Polakom akurat w tym klubie. Bardzo dobra runda jesienna. Kwota transferu ma wynieść w granicach 2 milionów euro. Legia już wcześniej zadbała o to, żeby znaleźć zastępcę i to nie byle jakiego, ponieważ wcześniej pojawiła się już informacja, że do klubu z Łazienkowskiej wraca Artur Jędrzejczyk, tym razem na zasadzie transferu definitywnego. Kwota transferu jak na polskie warunki spora, to jest w granicach miliona euro, z pewnością też godziwa pensja, no bo przypomnijmy, przypomnijmy, że niedawno Jędrzejczyk grał w Rosji, w Krasnodarze, gdzie też na pewno dostawał tą wypłatę całkiem solidną. A więc można powiedzieć, że najwięcej dzieje się w tej chwili w warszawskiej Legii.
Tak, a z Arturem Jędrzejczykiem no to Legia nie mogła lepiej trafić. To jest zawodnik sprawdzony i pewnie znowu się tam bardzo dobrze sprawdzi. Problem Legia może mieć z napastnikami, bo Nikolić już odszedł. Prijowicz ma ofertę z Chin. Wprawdzie władze Legii nie są skore, żeby go tam puszczać do tych Chin, ale pewnie jak dostaną większą sumę odstępnego, to się też zgodzą, ale myślę, że Legia będzie miała środki, żeby tych napastników zastąpić, a też ma zawsze tych młodych napastników, których może ściągnąć z wypożyczenia.
Tak, a poza tym no, jutro ma się pojawić napastnik z Nigerii, ten awizowany z drugiej ligi chińskiej na testach medycznych, tak więc wydaje się, że ten wakat po Nikoliczu szybko zostanie wypełniony.
Mamy też informację dzisiejszą, że również Lech Poznań powoli zaczyna zbrojenia.
Tak, na testach medycznych przebywa Mihai Radut, zawodnik z Rumunii, który w ostatnim czasie wybrał ścieżkę, powiedziałbym, Adriana Mierzejewskiego, czyli grał w piłkę w Emiratach Arabskich. Jeszcze kilka lat temu ten transfer z pewnością mógłby być hitem, teraz jest bardziej taką niewiadomą, ale w Poznaniu no, wyciągają wnioski, chcą podpisać kontrakt półroczny z możliwością przedłużenia o 3 lata, więc jeżeli zawodnik się nie sprawdzi, to myślę, że po sezonie opuści Poznań.
No może będzie tak jak z tymi niektórymi zawodnikami, których Legia też sprowadziła i oni się świetnie sprawdzili. To takie najświeższe te informacje transferowe. A jeszcze nam została Liga Angielska, o której mówiliśmy tydzień temu, ale to z racji, że tylko Liga Angielska gra w tym okresie świątecznym, a tam się bardzo dużo dzieje. Mieliśmy 19 kolejkę i teraz ekspresowo 20 kolejkę. Parę spotkań wczoraj, parę bardzo ciekawych spotkań. Przede wszystkim Manchester United wygrał z West Hamem na wyjeździe 2-0. Tutaj trochę kontrowersje co do czerwonej kartki i tej drugiej bramki, którą zdobył Ibrahimowicz, zdobył ze spalonego, ale nie zmienia to faktu, że Manchester wygrał już kolejny bodajże 6 mecz z rzędu.
Ja się uśmiecham, ponieważ czytałem dzisiaj komentarz Jose Mourinho do całej sytuacji, który stwierdził bez żadnych ogródek, że wcześniej sędziowie gwizdali przeciwko United, więc nie widzi nic złego w tym, że teraz mu pomogli.
Cały Mourinho.
Tak jest.
No ale Manchester odrabia powoli te straty. Wczoraj też grał Manchester City, który wcześniej dwa dni wcześniej przegrał z Liverpoolem, teraz wygrał 2-1 z Burnley i jeszcze grał wczoraj Liverpool, który tym razem z Sunderlandem nie zdobył komplet punktów, bo tylko zremisował. Dzisiaj Arsenal zagra z klubem Artura Boruca, a jutro prawdziwy hit, bo Chelsea zagra z Tottenhamem.
Jeżeli chodzi o Liverpool, no to spore rozczarowanie, bo The Reds mieli właśnie zdobywać punkty na tych słabszych zespołach, żeby...
A jest odwrotnie.
Tak, no oni wygrywają praktycznie jak leci, no może z wyjątkiem Chelsea. Wygrywają z tymi potentatami, przecież ostatnio ograli Manchester City po bardzo dobrym meczu. Teraz tylko 2-2, no i oby nie okazało się, że po sezonie, że tych punkcików w starciu z tymi małymi będzie brakowało.
Ale jest bardzo ciekawie, bo tylko Chelsea tak się wywindowała do góry, ma 5 punktów przewagi nad Liverpoolem, ale może je stracić w starciu z Tottenhamem, ale ta najlepsza szóstka, no tam jest bardzo ciasno, a już na przykład taki Everton, który jest na 7 miejscu, traci aż 9 punktów do Manchesteru United.
No właśnie, wykrystalizowała się taka grupa 6 zespołów i wydaje się, że tak naprawdę one między sobą rozstrzygną to, kto zagra w Lidze Mistrzów, kto w Lidze Europy i kto zdobędzie tytuł mistrzowski.
No ja mam tylko nadzieję, że jeszcze Swansea i Łukasza Fabiańskiego jakoś wyjdzie z tej strefy spadkowej, nie spadnie z tej ligi, bo wiadomo, zawsze szkoda polskiego zawodnika. Oczywiście o Lidze Angielskiej między innymi jeszcze będziemy mówić, chociaż pewnie za tydzień najwięcej powiemy znowu o turnieju czterech skoczni. My dzisiaj już się z Państwem żegnamy. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.